Chwała Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Cieszę się, że mogę być tu wśród Was. Myślę, że na początku będą świadectwa, jak to zwykle tutaj bywa, dlatego tak mnie nawet żona szturchnęła. Ty już jesteś na kolejce. Ja chciałbym dzielić się z Wami Słowem Bożym, które tak bardzo mnie dotyka i może nie każdego z nas, ale jeśli czymś jestem zajęty, coś przeżywam, to myślę, że Pan do mnie mówi, może i do wielu z Was też przemówi. I do tego chciałbym przeczytać taki odcinek Słowa Bożego, kilka wersetów z listu apostoła Piotra, z pierwszego listu, z pierwszego rozdziału. I chciałbym przeczytać od 13 do 19 wiersza. Czytam według starego tłumaczenia. Według Biblii Gdańskiej. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 13 wiersza, kilka następnych. Przetoż przepasawszy biodra myśli waszej i trzeźwymi będąc, doskonałą miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Jako synowie posłuszni, którzy się nie przypodobywacie przeszłym w nieumiejętnościach waszej pożądliwością, ale jako ten, który was powołał, święty jest i wy bądźcie świętymi we wszelkim obcowaniu. Dlatego, że napisano, świętymi bądźcie i że ja jest święty. A ponieważ ojcem nazywacie tego, który bez braku osób każdego sądzi według uczynków, patrzcie, abyście w bojaźni czas pielgrzymowania waszego trawili, wiedząc, iż nie skazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego, od ojców podanego, ale drogą krwią jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa. Sobie zdaję sprawę, że wielką odpowiedzialnością jest stanąć tutaj za kazalnicą i apostoł Jakub tak bardzo ostrzega i pisze, niechaj was nie będzie wielu nauczycielami, bo cięższy stąd odniesiecie. I zdaję sobie z tego sprawę, ale kiedy z łaski Pana mogę jeszcze być na tyle przy zdrowiu, że mogę służyć, dzielić się tym, co Pan mówi do mnie, na co Pan mi zwraca uwagę. I tu w tym pierwszym liście, w tym pierwszym rozdziale, 13 wiersza, jest powiedziane, przepasawszy biodra myśli waszej. Każdy, kto był w wojsku, wie, że do służby w wojsku było trzeba być gotowy, a ta gotowość objawiała się w tym, że miało się zapięty skórzany pas. I to mówiło o pewnej gotowości. W Oriencie, w tym czasie, jak te listy były pisane, w tym czasie, jak Pan Jezus chodził po ziemi, to mężczyźni nosili trochę dłuższe, tak poniżej kolan, takie, to był czy płaszcz, czy narzuta, a jak byli w akcji, mieli coś załatwiać, to oni zaciskali pas i podwijali sobie już jeszcze to dłuższe odzienie za pas, żeby być gotowi. I tu jest mowa w przenośni o przepasaniu myśli naszych, a więc my mamy myśli nasze trzymać na wodzy, tak można by powiedzieć. I chyba każdy z nas zauważa, że tak sobie można tylko na chwilę poluzować myśli i nie wiadomo, gdzie te myśli nas zaprowadzą. I dlatego apostoł Piotr zaczyna to słowo od tego, przepasawszy biodra myśli waszej. A więc myśli nasze, można by powiedzieć tak po ludzku, trzeba wziąć w karby. To znaczy te myśli nasze mają być ujęte i mają być w pewnej gotowości. Ja chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, kto dożył zbawienia, kto stał się nowym stworzeniem dzięki ofierze Pana Jezusa, którą poniósł za nas, ale za mnie, za każdego z nas osobiście swoją śmierć na krzyżu Golgoty, to kiedy my przyjmujemy to wiarą, to zaczyna się nasze nowe życie i nasze myśli mają być również inne niż te dotychczasowe. Apostoł Piotr tak bardzo na to wyraźnie wskazuje. Jeśli życie nowonarodzonych wierzących, bo my, jeśli się u nas zapyta, czy jesteś wierzący, u nas są sami wierzący. Podaje się, że w Polsce 95% jest wierzących, ale jest takie pytanie, nowonarodzony. Pan Jezus umarł za mnie, za ciebie, a ja to przyjąłem wiarą. Ten znany ewangelista XIX wieku, Charles Haddon Spurgeon, autor tej książki Klejnoty Obietnic Bożych, nie wiem, może niewielu, bo to nie zostało jeszcze wznowione, może niewielu zna tą książkę, ale to był ewangelista, który głosił Słowo Boże i na stadionach w Stanach Zjednoczonych tysiące ludzi oddawało swoje życie Jezusowi. A jak go zapytali się, co ty głosisz? On mówi, ja głoszę jedno, takie krótkie zdanie. Jezus umarł za mnie. I to było jego przesłaniem, a to jest przesłaniem dla każdego z nas. I tu chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, kto dożyje zbawienia, zaczyna nową drogę. I nasz Pan oczekuje takiej zmiany u nas, a tu możemy również i powiedzieć, że ludzie otaczający nas, czy to jest w zborze, czy w rodzinie, to wszyscy patrzą, czy moje życie uległo zmianie. Czy moje życie jest inne niż to dotychczasowe. My starzy ludzie bardzo często chcemy, żeby ten, który narodzi się na nowo, był od razu taki, taki, taki i tak dalej. Nie, to jest procesem. Byłem dzieckiem, potem młodzieńcem. My wiemy, że to jest taki proces rozwoju, wzrastania, ale ten początek musi być taki zdecydowany. I dlatego Piotr, apostoł, mówi, że przepasawszy biodra myśli waszych. I tu muszę na to zwrócić uwagę, co mnie tak bardzo dotyka, że nasze myślenie, nasze chodzenie na co dzień musi ulegać zmianie. Musi być ten początek i wiemy, że początek jest w myślach człowieka. Zauważmy jedno, że my mamy mnóstwo myśli, które wychodzą od nas zupełnie nieraz i podświadomie. My żyjemy w świecie, który jest naszpikowany wiadomościami. Teraz te wiadomości do nas docierają tak błyskawicznie, że to, co na drugiej półkuli się dzieje, to w tym momencie od razu już jest i na tej drugiej półkuli wiadome, widoczne przez te różne środki masowego przekazu. Poza tym my bardzo dużo słyszymy i to wszystko wchłania nasz umysł. I my musimy pewne rzeczy posegregować i musimy sobie podzielić, co możemy przyjąć, co zaakceptować. My bardzo często mamy taką, a czy to jest możliwe? Takie pytanie się nasuwa. I tutaj chciałbym na to tak bardzo wyraźnie zwrócić uwagę, że nasze życie ma ulegać takiej zmianie, żeby to otoczenie, w którym my jesteśmy, w którym my się obracamy na co dzień, to my musimy się odróżniać. To coś niecoś kosztuje, żeby nie być wyśmiany, czy żeby na nas nie wskazywali palcem. Ja bardzo często ubolewam, zastanawiam się na tym, że nasza młodzież, która chodzi do szkoły, która jest wśród młodzieży tego świata, a wiemy, czym świat żyje, żeby utrzymać taką właściwą postawę, potrzebują naprawdę takiej Bożej mocy, takiego Bożej ochrony i Bożej mądrości. I dlatego jest tak ważne, jak dziecko wychodzi do szkoły, żeby ci rodzice błogosławili to dziecko, żeby to dziecko było zachowane od tego świata, żeby to dziecko było pod przykryciem krwi naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo my wiemy, że jesteśmy odkupieni krwią naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Ale my wiemy, że my korzystamy z tego, że my jesteśmy pod przykryciem krwi naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. My wiemy, kiedy naród izraelski miał wyjść z Egiptu, z domu niewoli, to tam wszystko było powiedziane, jak mają spożywać tego baranka paschalnego, ale było powiedziane, że pokropić mają odrzwia tą krwią baranka paschalnego, którego mieli spożywać. I ten anioł śmierci, który szedł od domu do domu i zabijał to, co pierworodne, on nie wchodził do tego domu, który był pokropiony krwią. A chciałbym tutaj wskazać na to, że jeśli my jesteśmy odkupieni krwią naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, to diabeł przeciwnik nie ma prawa, żeby nam szkodzić. On atakuje, ale my jesteśmy pod ochroną. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan, do Efezów pisze, nie dawajcie miejsca diabłu. Jak można dać miejsce diabłu? Wierzący człowiek. Tak już wielokrotnie spotkałem się z osobami, które po dożyciu zbawienia idą jeszcze, zwracają się do jakichś praktyk okultystycznych i czy świadomie, czy nieświadomie. One wychodzą poza tą zasłonę, którą my jesteśmy otoczeni, tą zasłonę, którą jest krew Jezusa Chrystusa. Kiedyś miałem do czynienia z taką dziewczyną, to znaczy to już nie była taka panieneczka, już była dobrze pod 30 i ona dożyła zbawienia w jednym zborze, to było na Dolnym Śląsku. Dożyła zbawienia, ale ona przedtem chodziła do wróżki, normalnie te praktyki stosowała w Starym Świecie. I kiedy już dożyła zbawienia, to już słyszała taki głos, wiesz, idź jeszcze raz do tej, no, co zawsze chodziła, idź i ona ci powie, czy dożyła zbawienia, czy nie. No, ja nie chcę mówić o tym procederze, jaki tam był, ale ona wróciła pełna niepokoju. I było nabożeństwo i na tym nabożeństwie były różne też i poselstwa i ona tak się bała, że powiedzą, że ona tam była i ona już na nabożeństwo nie pójdzie. Bo diabeł jej mówi, no teraz się wszyscy zdemaskują. To była trudniejsza sprawa, modlitwa, kiedy ona to wyznała, co zrobiła. Diabeł nas kusi i podaje różne koncepcje w myślach, żeby nas zwieść. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntów, że jesteśmy nowym stworzeniem. I tam jest napisane, że wszystko nowe czynię. To jest w czasie, to się dzieje, ale my musimy być posłuszni Bożemu Słowu. A my wiemy, kiedy my coś usłyszymy, coś nas dotyka, to następuje jakaś reakcja. Wiemy w dzień 50, kiedy Piotr głosił to kazanie po wylaniu Ducha Świętego, to my wiemy, że ten Piotr napełniony pełnią mocy, on głosił słowo. I on najpierw wyjaśnił, że ci, którzy tu są, którzy mówią w tych obcych językach, nie są pod wpływem alkoholu, bo wyjaśnił, że żaden Żyd przed godziną, żaden Izraelita przed godziną 9 rano nie tykał się alkoholu, to znaczy nie pił wina. Prawda? I on to wyjaśnił, a potem on mówi o tym, co się dzieje, co się stało, że jest wypełnienie proroctwa Joela i on tak śmiało głosił słowo. Ten Piotr, który jeszcze 50 dni wcześniej się zaparł Pana Jezusa, on głosi słowo i to słowo było tak w mocy podane, że ta reakcja słuchaczy była, co mamy czynić? Pierwsze takie pytanie, co mamy czynić? I ta myśl im przyszła, no to co słyszymy, to nas dotyka, to mnie dotyka i co teraz mam robić? I my w naszym życiu, gdy my chcemy iść za Panem, to ta myśl powstaje, co mam czynić? Odpowiedź Piotra była jasna, pokutujcie, a ochrzci się każdy, pokutujcie. I my wiemy, że tych, którzy to przyjęli, było 3000 na nasze warunki, jakby się 3000 nawróciło w Polsce na jakimś spotkaniu, no to myślę, że i prasa, no wszyscy by o tym mówili. No jak tam pomyśleć, bo tam było wiele, wiele tysięcy ludzi, to w stosunku do tych obecnych to nie było tak dużo, bo na to święto żniw, które w ten dzień 50 byli zgromadzeni, tam było, mogło być i 500 000 ludzi, bo tam bardzo dużo ludzi przychodziło. To już jest historia, na którą teraz nie ma czasu, żeby omawiać. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że my mamy się odróżniać od ludzi tego świata. A co jest takie ważne? My mamy okiełzać, no my mówimy w polskim okiełzać, ale my mamy przepasać biodra myśli naszych. I to jest taki moment, ja wskażę tylko na to, co apostoł Paweł pisze w liście do Filipensów w 3 rozdziale. To jest takie miejsce, które apostoł Paweł mówi o sobie. Trzeci rozdział, 7 wiersz. Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę. Owszem, i wszystko poczytam sobie za szkodę dla znajomości, dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego, dla którego wszystko utracił i mam to sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał i był znaleziony w nim, nie mając sprawiedliwości swojej, tej, która jest z zakonu, ale ten, która jest przez wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość Boga, która jest przez wiarę. Apostoł Paweł pisze, ale to, co mi było zyskiem, poczytam dla Chrystusa za grzech. I tu zauważyć możemy, gdy czytamy list do ten list Piotra, ten tekst, który wymieniłem, kiedy on mówi o przepasaniu biodra myśli waszych, to on używa takiego greckiego słowa dianoia. Ja nie znam greckiego, posługuję się tylko konkordancją, ale mówi, to jest proces myślenia, w którym są zawarte moc myśli, jest rozum, rozsądek, myśli, które się pojawiają, również umysł człowieka, to wszystko jest skoncentrowane i to wszystko, jak do konkordancji patrzyłem, to diadonai, to znaczy, to wszystko tam jest wymienione, to wszystko mieści się w naszych myślach. I w tłumaczeniu Septuaginta, to na język grecki tłumaczony Stary Testament, to mówi, w tym wypadku nie mówi o umyśle, ale mówi o sercu. Nasze myśli oddziałują nie tylko na nasz umysł, ale na cały świat myślowy. I my sobie możemy wyobrazić jedno, że my, nasz świat myślowy, to są nasze dążenia, życzenia, nawet to, co nam się śni, bo jeśli my rozmyślamy, zanim zaśniemy, to nam się i potem o tym śni. I to jest bardzo ważne, żeby to ująć w jakieś ramy, żeby sobie nie tak dowolnie rozmyślać, żeby te nasze myśli były czymś świeckim, jakimiś planami związane. To, co pisze Paweł, apostoł w liście do Filipensów, to, co mi było zyskiem, to jest to teraz. Apostoł Paweł tu pisze i przekład oryginalny mówi, poczytam sobie za gnój, to znaczy coś, co śmierdzi, od czego się odwracam. I Pan Jezus również w Ewangelii Łukasza czytamy o przepasaniu biodr myśli. 12 rozdział, 34 wiersz mówi, to jest 12 rozdział Ewangelii Łukasza, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i świece zapalone i wy bądźcie podobni ludziom oczekującym. Gdy my patrzymy na historię wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu, z domu niewoli, to w drugiej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, my czytamy, że oni mieli być gotowi, oni mieli spożywać baranka paschalnego i tak jak powiedziałem, tą krwią były pokropione te odrwia i oni mieli czekać na ten moment wyjścia i oni mieli przepasane biodra, oni mieli laskę w ręce i oni spożywali pokarm. A więc na pierwsze i mieli jeszcze obute na nogach buty, czy jakie to tam wtedy wyglądały te sandały. W każdym razie oni byli od stóp do głów przygotowani do wyjścia i oni oczekiwali. I jedzenie, spożywanie pokarmu, żeby być posilonym i żeby wypełnić też to polecenie, to już była drugoplanowa rzecz. Oni byli gotowi. I w Słowie Bożym dużo miejsca poświęcone jest myślą. Jeszcze raz do tych myśli wracam, bo tu jest powiedziane, o tym mamy myśleć, co jest w górze. Apostoł Piotr tak bardzo wyraźnie mówi o tym, że mamy myśleć o tym, co będzie. W starym Biblii Gdańskiej jest to tłumaczone zgodnie z przekładem interlinearnym i to jest doskonałą miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawieniu Jezusa Chrystusa. My żyjemy dzięki łasce naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale my tego czegoś większego oczekujemy, kiedy? Wtedy, kiedy będziemy już z naszym Panem. A my mamy tu na ziemi o tym rozmyślać. I my wiemy, że nasze myśli są zaprzątnięte zabieganiem o nasze codzienne bytowanie. To jest normalne i to nie jest nic grzesznego. Każdy musi starać się o zabezpieczenie, czyli ojciec w rodzinie i tak dalej, wiemy. Ale teraz zawsze to pytanie, co jest na pierwszym miejscu. I dlatego, że te myśli, to one zawsze kotłują się w nas, choćbym nic nie robił, sobie wygodnie siedział w fotelu, to myśli nie dają spokoju. I w Słowie Bożym mamy bardzo dużo na temat myśli powiedziane. Jak patrzyłem w konkordancji na temat myśli, to czy Stary, czy Nowy Testament bardzo dużo o tym mówi. I Izajasz w 55 rozdziale, to jest taki szczególny rozdział, który mówi o myśli. Myśli moje nie są jako myśli wasze. To mówi Pan przez proroka. Myśli moje nie są jako myśli wasze. 55 rozdział. Jeremiasz mówi, że Pan ma o nas myśli o pokoju. A w księdze Jeremiasza, proroka, jest powiedziane, jak on mówił o tym, co ich czeka, z powodu jaka kara, z powodu bałwochwalstwa, to tam jest taka przykra odpowiedź, ale my za naszymi myślami pójdziemy. Te myśli były takie, oni wiedzieli o tym, co się stało już w państwie północnym, za bałwochwalstwo, które tam uprawiali te 10 pokoleń, oni już byli w niewoli, a oni też uprawiali bałwochwalstwo Królowej Niebios, to wszystko, co robili. Jeremiasz im na to zwraca uwagę i mówi, co ich czeka. Nie my za myślami naszymi pójdziemy. I czytamy, jakie były te ich myśli. No my kadzimy, my składamy ofiary, a nam się dobrze powodzi. Co ty nam tu masz do powiedzenia? I wiemy, że myśli człowieka są inne niż te myśli Boże. Prorocy przekazywali to, co im Pan mówił, a tu jak mówi, a naród judzki mówi, a my za naszymi myślami pójdziemy. I teraz zauważmy jedno, patrzmy na Nowy Testament. Jest tak wiele razy powiedziane, a Pan Jezus widząc myśli ich. Co to nam ma do powiedzenia? Przed ludźmi, o, to ja mogę udawać i ze stoickim spokojem na nic nie reagować. Ale te myśli, ale Pan zna myśli człowieka. I my wiemy jedno, że przed naszym Panem nic nie da się ukryć. I ten apel tutaj, żeby myśleć o tym, co w górze, to są myśli inspirowane przez naszego Pana, bo my się z Nim spotkamy. Jeśli my się mamy z kimś zacnym spotkać, to my się do tego przygotowujemy i o tym mamy rozmyślać. Jeśli my oczekujemy jakiejś ważnej wizyty, jakiegoś ważnego wydarzenia, to my o tym myślimy. I tu jest taki apel, my mamy myśleć o tym, co jest najwspanialsze, gdy będziemy z Panem. I teraz mamy taką piękną obietnicę. W liście do Filipenzów pisze apostoł Paweł, a pokój Boży będzie strzegł serc i myśli waszych. Pokój Boży. My zauważamy, odróżniamy ludzi, którzy mają pokój Boży i którzy są pełni niepokoju. Takich ludzi my poznajemy, my chętnie obcujemy z takimi, którzy są napełnieni pokojem. Pokojem, który jest ponad wszelkie zrozumienie ludzkie. Kiedy była wojna i moja mama była ze swoją mamą, ze swoją babcią i siostry, trzy niewiasty w całym domu. I na całej naszej ulicy, no już wojna była, szczególnie ostatni rok wojny, te alarmy przeciwlotnicze, ludzie się w pełni strachu kryli w piwnicach. Moja mama tam nigdy do piwnicy nie szła. Ale jako wierząca osoba i mama i babcia, to sąsiadki mówią, u pani jest taki pokój, my tu przyjdziemy. No ale one chciały przyjść do piwnicy. Moja mama mówi, ona do piwnicy nie idzie, bo ja jestem pod Bożą ochroną. Ale przychodziły, bo tu jest pokój. I tu mogę zauważyć jedno, że to, co jest napisane, a pokój Boży będzie strzegł serc i myśli waszych. Ja jestem własnością Pana. On mnie poprowadzi tą drogą, która jest najlepsza dla mnie. My mamy zakryte to, co jest przed naszymi oczyma, ale Pan widzi dalej. I to, co On czyni, to On czyni dla naszego pokoju. W liście do Kolosenców jest napisane, również to apostoł Paweł pisze, o tym, co jest w górze, myślcie. I to jest tak ściśle związane, o tym przepasawszy biodra, o tym, co jest w górze, myślcie. I Piotr pisze wyraźnie o tym, w tym 13 wierszu, nadzieja, która nam dana będzie. A więc jeśli żyjemy w tej nadziei tutaj, to my tego dojdziemy, gdy się spotkamy z naszym Panem. I w następnym wersecie mówi tutaj, w 14 wierszu, mówi tak, nie przypodobywajcie się przeszłym w nieumiejętnościach waszej pożądliwości. A więc my zauważyć możemy jedno, że człowiek bardzo często wraca do starego życia, do tych starych myśli. No, tam też było coś dobrego. To jest straszna rzecz i tym Boga zasmucał naród izraelski, jak oni powiedzieli, obierzmy sobie wodza, który nas z powrotem poprowadzi do Egiptu. I możemy powiedzieć, po tylu cudach, jakie oni przeżywali, samo wyprowadzenie takiej potężnej armii, ci wszyscy wyszli bez jednego wystrzału, widzieli, jak to wojsko, które goniło, zostało zatopione, same cuda. A oni mówią teraz, obierzmy sobie wodza, który nas poprowadzi z powrotem do domu niewoli. Czy to jest możliwe? Słowo Boże nam pisze tak. I zauważamy i w Nowym Testamencie mężowie, o których apostoł Paweł pisze, odeszli z powrotem do tego świata. Świat ciągle coś oferuje i my się mamy odwrócić od przeszłości. A żeby się odwrócić od przeszłości, tu mamy dalsze rady, 15-16 wiersz mówi tak. Ale jako ten, który was powołał, święty jest i wy bądźcie świętymi we wszelkim obcowaniu, dlatego że napisano świętymi bądźcie i żem ja jest święty. I tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, że mamy dążyć do świętości. I 17 wiersz mówi, że mamy pielgrzymować w bojaźni, żebyśmy nie utracili tego, cośmy uzyskali. Ale zauważmy jedno i to ciągle się mi nasuwa, jakimi my jesteśmy. Wspomniałem o tym, że ci Izraelici, jak usłyszeli tą wieść w ziemi obiecanej, wszystko jest tam takie wspaniałe, wszystko te urodzaje, ziemia, te owoce i tak dalej, ale tam są olbrzymi. I to ale to się ciągle u nas pojawia. Słyszałem niedawno taki brat, bardzo mi się podobało, jak mówił na temat ale. Tam było wszystko w ziemi obiecanej, tak wspaniałe, ale tam byli olbrzymi. Kiedy ojciec Jana Chrzciciela, ten kapłan sprawował, ten staruszek sprawował ofiary w tym miejscu najświętszym, to przemówił do niego anioł. I ten anioł mu mówi, że będzie miał syna i tak dalej. Znamy tą historię, szczególnie z Ewangelii Łukasza. A kiedy to wysłuchał, Zachariasz mówi, ale ja jestem stary. Moja żona podeszła w latach. I widzimy to ale. On oniemiał. Znamy tą historię. A wiemy też, również taka piękna historia jest, jak anioł zwiastował Marii, że pocznie i porodzi syna. A ona mówi, ale ja męża nie znam. W tym czasie mieć dziecko nieślubne, tak, no, tak jak my byśmy to powiedzieli, czy pozamałżeńskie, czy no, dziecko niewiadomego ojca i tak dalej, można to różnie. To było ukamienowanie, to było śmierć, nie? I ona teraz słyszy, że ona porodzi syna. Ale ja jestem panną, ja nie mam męża, ja jeszcze męża nie poznałam. Też było to ale. Ale co nastąpiło po tym ale? Ale niech się dzieje wola Boża. My bardzo często zatrzymujemy się w tym miejscu ale, tak? Ale my mamy iść dalej. My mamy iść dalej. A Pan, no ta historia, oniemiejesz, my wiemy, że on był niemy, no ten aż do urodzenia się tego syna Jana Chrzciciela i on, najpierw mu dali tabliczkę, bo no zgodnie z tam taką praktyką, jaka była w Izraelu, on miał nosić imię ojca, nie? Jako pierwsze imię, ona nie. I my czytamy, że wtedy rozwiązał się język, on zaczął mówić, Jan będzie imię jego. To są takie momenty życiowe, które opisuje nam Słowo Boże, ale gdy my zastanowimy się nad naszym życiem, to zauważamy, że to ma również miejsce. I tu jeszcze na temat myśli taką jedną historię bym chciał przytoczyć. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale tam jest opisana ta wieczerza paschalna, jak Pan Jezus po raz ostatni z uczniami był, bo potem już nastąpiło to ukrzyżowanie, śmierć, i on spożywał baranka paschalnego. I ewangelista Jan w rozdziałach 13 do 17 to on pisze o tym, co wszystko Pan Jezus mówił, czego nauczał, on to jeszcze raz podsumował. I tam jest taka wspaniała część, kiedy Pan Jezus mówi, już wam wszystko powiedziałem, już was nie nazywam uczniami, nie nazywam was sługami, ale nazywam was przyjaciółmi, bo wam wszystko powiedział. A w Ewangelii Łukasza czytamy taką rzecz i mógłby ktoś powiedzieć, że to jest niemożliwe, a jednak to miało miejsce w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale. W czasie tej wieczerzy, 22 rozdział, 23 wiersz. Wtedy się oni między sobą zaczęli pytać o tym, który by z nich był największy, by to uczynić, który by z nich był, który to miał uczynić. To było powiedziane o wydaniu na śmierć przez Judasza. Ale dalej jest napisane w 24 wierszu. Wszczął się też spór między nimi o tym, który z nich zdał się być większy. A więc po takim poważnym zastanowieniu się, kto by mógł wydać Jezusa, naszego mistrza, bo oni zrozumieli, co Pan Jezus powiedział. Teraz zaczynają między sobą rozmawiać, kto z nas jest najzacniejszy. Zamiast słuchać Jezusa, tego, co tu jest napisane w Ewangeliach 13-17 Ewangelii Jana, to oni taką rozmowę między sobą prowadzą. I takie pytanie, czy jest to możliwe? No, 13 osób, potem już 12 osób po odejściu Judasza jest przy stole wokół tego baranka paschalnego, którego mają spożywać. I teraz Pan Jezus naucza, Pan Jezus mówi, a oni między sobą. I taka myśl przyszła. Który z nich byłby największy? I oni zaczęli o tym mówić. I takie pytanie, czy jest to możliwe? Skoro to jest napisane, to miało to miejsce, tak? I teraz popatrzmy, ja wnet bym jako człowiek powiedział, no, 3 lata uczniowie z Jezusem chodzili i coś takiego się u nich pojawia, a to było nie pierwszy raz, bo my czytamy, że Pan Jezus pytał się uczniów, o czym rozmawialiście idąc drogą. A oni milczeli, bo się wstydzili. A tu się to znowu powtarza w takim bardzo ważnym momencie. Przez to chciałbym wskazać na to, co się dzieje w tym procesie myślowym, który się u nas rozgrywa. Dlatego jest takie bardzo istotne, żebyśmy te myśli mieli, tak jak tu jest napisane symbolicznie, przepasane biodra myśli naszych, żeby nasze myśli były przy Panu. I tu może jeszcze takie na zakończenie takie miejsca przeczytam, które mają taki poważny wydźwięk w sprawie myśli. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntów pisze, w 10 rozdziale, 2:5 mówi, podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. Pisze apostoł Paweł, podbijając, to nie tam głaskając, ale podbijając wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. A w 1 liście do Koryntów, 9 rozdział, 27 wiersz, pisze tak apostoł Paweł, ale każę ciało moje i w niewolę podbijam, abym snać inszym każąc, sam nie był odrzucony. Apostoł Paweł wskazuje na taką możliwość, że każąc Ewangelię może być odrzucony, jeśli u niego by nie było wszystko w porządku. To są takie słowa, apostoł Paweł pisze to w pełni pokory. On pisze, jakie zagrożenie występuje i ono występuje i my, każdy z nas jesteśmy na to podatni. I dlatego my mamy kontrolować nasze myśli i prosić, Panie, przebacz, czym Cię zasmuciłem, czy w moich myślach, czy w moich słowach, czy w moich czynach. My mówimy w słowach, w czynach, tak, ale w myślach. A to jest tak bardzo istotnie. I my musimy wiedzieć jedno, że na proces myślowy kto chce wpłynąć? Przeciwnik nasz, szatan. On chce zrobić wszystko, żeby zachwiać naszą wiarę i on chce wprowadzać wątpliwości. Czy aby? I takie pytanie się zawsze pojawia. Czy aby, no może nie jest tak źle ze mną, może. I te myśli wprowadzają niepokój. I dlatego my mamy trzymać się Słowa Bożego. Pan Jezus, gdy był kuszony, to co powiedział? Napisano. On nie dyskutował z przeciwnikiem, który mu przytaczał wersety, którymi chciał uzasadnić swoją swój sposób kuszenia. Pan Jezus z nim nie dyskutował, ale mówił napisano. I my wiemy, że to było raz i drugi i trzeci i przeciwnik odstąpił. Żeby móc powiedzieć napisano, to my musimy znać słowo. To jest logiczne. Żeby powiedzieć napisane, to ja muszę powiedzieć, muszę umieć nawet to wskazać, gdzie to jest napisane, żeby potwierdzić ten argument. Ale tutaj jest napisane, że my mamy myśleć o tym, co jest w górze. My mamy myśleć o tym, że myśli Boże przynoszą pokój. Myśli Boże są inne niż nasze myśli i dlatego jeśli niewłaściwe myśli się pojawiają, to my mamy te myśli odrzucać. I dlatego kończąc chciałbym jeszcze raz zaapelować, abyśmy tak jak w tym liście Piotra jest napisane, żebyśmy myśleli o tym, co w górze jest, co nas tam oczekuje. To jest nie tylko nagroda, ale spotkanie z naszym Panem. Każdy z nas, kto dożył zbawienia, to ma radość i pokój. I z tego się tutaj cieszy. Ale kiedy się spotkamy z naszym Panem, to będzie to o wiele lepsze, o wiele wartościowsze, o wiele wspanialsze. I tak jak pisze Paweł, czego umysł nawet nie jest w stanie objąć swoim umysłem, to nas oczekuje. I o tym mamy rozmyśleć, bo to jest napisane. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.